Drodzy Państwo, w studiu Radia Maryja jest z nami pan poseł Zbigniew Giżyński. Panie pośle, witam serdecznie i pozdrawiam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze Sejm odrzucił projekt ustawy dezubekizacyjnej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Parę dni temu o tym projekcie mówiliśmy, jaka atmosfera panowała wobec tego projektu. W tej rozmowie, którą przeprowadziliśmy parę dni temu, już wtedy mówiliśmy, że nie ma woli politycznej, aby rzeczywiście ten projekt został przyjęty.
Tak, gdy rozmawialiśmy na ten temat, jeśli mi pamięć nie myli, we wtorek, to prognozowałem wówczas i ojciec też wyrażał tego typu przypuszczenie, że najprawdopodobniej Platforma Obywatelska nie będzie chciała nawiązać współpracy z Prawem i Sprawiedliwością w celu wspólnych działań, których efektem, rezultatem mogłoby być odebranie nadmiernych przywilejów emerytalnych dawnym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa. Debata na ten temat, na temat dwóch projektów ustaw, bo przypomnę, że wpłynęły do laski marszałkowskiej dwa projekty ustaw. Jeden wpłynął już kilka miesięcy temu. Drugi projekt, to był projekt PiSu, drugi projekt, projekt Platformy Obywatelskiej, wpłynął w ostatnim czasie i pan marszałek zdecydował o tym, iż nad tymi propozycjami Sejm przeprowadził wspólną debatę w czwartek, a w piątek odbyło się głosowanie. Debata już pokazała, że nie ma najmniejszej woli ze strony Platformy Obywatelskiej, aby pracować wspólnie nad tymi propozycjami i aby oba projekty ustaw skierować do komisji, ponieważ w trakcie debaty przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, pan poseł Czuma, złożył wniosek o odrzucenie projektu Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszym czytaniu. Muszę powiedzieć, że do końca liczyłem na to, że do tego typu wniosku nie dojdzie, ponieważ w poprzedniej kadencji Sejmu, gdy była przygotowywana ustawa lustracyjna i wpłynęło wówczas, aż cztery projekty wpłynęły wówczas ustawy, projekt PiSu, Platformy, LPR-u i Samoobrony, my nie odrzuciliśmy żadnego z tych projektów, tylko powołaliśmy komisję nadzwyczajną, która z czterech projektów, które do laski marszałkowskiej wpłynęły, w pełnym porozumieniu przygotowała wspólny projekt ustawy, przyjęty następnie przez Sejm przytłaczającą większością głosów, jedynie 40 posłów, około 40 posłów z lewicy wówczas głosowało przeciw, a cały Sejm od PSL-u przez LPR, Samoobronę, Platformę aż po PiS głosował za przyjęciem wspólnej ustawy lustracyjnej. Staraliśmy się wówczas w trakcie tych prac wykorzystać doświadczenie i pomysły wszystkich ugrupowań, ponieważ wydawało nam się, że są sprawy, które powinny łączyć, które powinny być robione ponad politycznymi podziałami, ponieważ nie mają one wpływu na bieżące działania polityczne rządu, ale stanowią o pewnym fundamencie zdrowego państwa na przyszłość. Podobnie jest w przypadku ustaw dezubekizacyjnych. One także nie są elementem bieżących działań politycznych rządu. Nie mamy pretensji do Platformy Obywatelskiej, że nie chce z nami konsultować, nie wiem, na przykład kwestii związanych z ustawami podatkowymi czy z kwestiami rozwiązań w innych systemach, za które odpowiada dzisiaj rządząc, ale jeśli robi się, tak jak w przypadku czy to ustaw zdrowotnych, czy tak jak w przypadku ustawy dezubekizacyjnej, coś, co będzie fundamentem na wiele lat, to warto wówczas wsłuchać się w głos także opozycji, zwłaszcza, że byliśmy do samego końca otwarci na propozycje i nawet gdy Platforma Obywatelska odrzuciła już nasz projekt ustawy, zagłosowaliśmy za tym, aby pracować dalej nad projektem Platformy, ponieważ wydaje nam się, że także i na tym projekcie można doprowadzić do tego, aby dawnym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa nadmierne przywileje emerytalne odebrać. Czy tak się stanie? Mam co do tego już pewne wątpliwości, ponieważ klimat debaty czwartkowej, a także to, co miało miejsce w Sejmie w dniu wczorajszym, w trakcie głosowania nad odrzuceniem projektu pisowskiego i nad przekazaniem do prac w komisjach projektu Platformy wskazuje raczej na to, że Platformie Obywatelskiej nie zależy na odebraniu nadmiernych przywilejów emerytalnym esbekom, tylko chodzi raczej o pokazywanie, że w tym zakresie stara się coś robić, że prowadzone są pewne przedsięwzięcia, które mają do tego doprowadzić. W istocie jednak rzeczy obawiam się, że do uchwalenia takiego rozwiązania legislacyjnego, do uchwalenia takiej ustawy może nie dojść i jest ku temu sporo przesłanek, żeby niestety mieć takie pesymistyczne myśli.
A między innymi, panie pośle, obserwując to wszystko, co dzieje się w polskim parlamencie, jak układa się, mówimy kolokwialnie, Platforma Obywatelska z Lewicą, to czy rzeczywiście, kiedy Platforma liczy na poparcie Lewicy w niektórych kluczowych projektach, które chce przeforsować w polskim parlamencie, byłaby gotowa wprowadzić ten projekt ustawy? Przecież ta ustawa bezpośrednio uderzyłaby w Lewicę.
No, to jest jeden z elementów, które należy brać pod uwagę i które wskazują na prawdziwość intencji działań polityków Platformy Obywatelskiej. Gdyby faktycznie Platforma Obywatelska chciała przeprowadzić proces dezubekizacji, to po pierwsze mogła pracę na ten temat, nad tym problemem rozpocząć dużo wcześniej, bo upłynął już rok od momentu, kiedy Sejm się ukonstytuował, projekt pisowski leży ładnych kilka miesięcy, można już było nad nim prowadzić pracę. To jest pierwszy sygnał. Sygnał drugi, Platforma Obywatelska bardzo intensywnie potrzebuje głosów Lewicy do ewentualnego przełamywania weta pana prezydenta w zakresie tych ustaw, które są fundamentalne i ustrojowe, które zagrażają fundamentom państwa, a które Platforma Obywatelska chce przeprowadzić. Przykładem tego jest chociażby pakiet ustaw zdrowotnych, które przeforsowane zostały w Sejmie. Wkrótce będą również przyjęte zapewne przez Senat. Te poprawki, które senatorowie w Komisji Zdrowia Senackiej nanieśli, nie są jakoś specjalnie rewolucyjne i raczej wszystkie te niebezpieczne zapisy, które wynikają z tej ustawy, zostały w niej utrzymane. A to oznacza, że Platforma Obywatelska będzie się starała za wszelką cenę przeciągnąć SLD i być może jednym z elementów targu będzie tutaj kwestia dezubekizacji. Są ku temu przesłanki chociażby i takie, że projekt Platformy Obywatelskiej został skierowany aż do dwóch sejmowych komisji, które mają połączone nad tym projektem debatować, a dwie inne komisje sejmowe mają w tym zakresie wyrazić swoją opinię. Muszę powiedzieć ojcu redaktorowi, ale także szanownym słuchaczom, że to jest dosyć rzadka praktyka w przypadku prac nad ustawami.
Czyli tak, panie pośle, skierowane jest do dalszych prac, może warto to powiedzieć słuchaczom Radia Maryja, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz drugiej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Tak. No i zalecenie także zasięgnięcia opinii komisji, znowu dwie komisje, Obrony Narodowej i Komisja Służb Specjalnych. Czy rzeczywiście cztery komisje w tym momencie mają zająć się tym projektem?
No, to jest najbardziej sprytne w całym tym przedsięwzięciu, ponieważ to w znaczący sposób wydłuża pracę nad projektem. Zwykle jest tak, że gdy jest projekt wymagający prac posłów z różnych komisji, z różnych środowisk, to powołuje się do danego projektu jakąś komisję nadzwyczajną, która zajmuje się tylko i wyłącznie projektem tej ustawy, co gwarantuje, że w szybkim tempie udaje się skończyć pracę. Gdy na przykład w zeszłej kadencji był projekt ustawy lustracyjnej, to dokładnie taką metodę wówczas przyjęliśmy. Byli posłowie zajmujący się różnymi sferami działalności życia parlamentarnego i mający doświadczenie w zakresie różnych form legislacji i udało się ten projekt dosłownie w mniej więcej pół roku zakończyć sukcesami. Gdy natomiast, a często tak bywa w życiu parlamentarnym, chce się nad jakimś projektem pracować długo, namiętnie i bezefektownie, to wówczas stosuje się metodę, żeby odesłać do dwóch komisji, zasięgnąć opinii jeszcze jakiegoś innego organu parlamentarnego, poprosić o dodatkowe analizy ekspertyzy. To wszystko powoduje, że proces bardzo się wydłuża. Oczywiście tak de facto nie wpływa to w znaczący sposób na jakość zapisów, które są proponowane, ale całość będzie trwała odpowiednio długo. Na tyle długo, aby można było handlować tym, czy rzeczywiście będzie się ten projekt ustawy miał ostatecznie zakończyć jej uchwalenie sukcesem i na tyle długo, aby cały czas pokazywać, widzicie, my, dobra Platforma Obywatelska, chcemy tym okropnym SBK-om te emerytury odebrać. Tymczasem będzie to tylko i wyłącznie gra pozorów prowadzona między Lewicą a Platformą Obywatelską, którego efektu moim zdaniem nigdy nie ujrzymy na własne oczy.
Czy po raz kolejny, panie pośle, mamy do czynienia właśnie z takim działaniem Platformy Obywatelskiej? Obiecanki, cacanki, czas kampanii wyborczej, różnego rodzaju konferencje prasowe, wypowiedzi premiera, ministrów, wypowiedzi członków tego rządu i później takie działanie chociażby, które za wszelką cenę ma przedłużyć podjęcie jakichkolwiek konkretnych decyzji, które wskazywałoby jednoznacznie, jaki jest program, jaki jest cel działania tego rządu.
Ja przypomnę tutaj słowa ministra w rządzie Platformy Obywatelskiej, pana ministra Grada, ministra skarbu. Otóż jakieś pół roku temu w jednym z wywiadów radiowych pytany, czy to prawda, że Platforma Obywatelska chce jednak prywatyzować szpitale, mimo iż w kampanii wyborczej o tym nie mówiła, dosyć szczerze pan minister Grad powiedział, że tak, ma taki zamiar, bo przecież jak wszyscy wiedzą, to jest rzecz niepopularna i Platforma Obywatelska nie chciała o tym w kampanii wyborczej mówić, co nie znaczy, że takich planów nie posiada. I tutaj jest podobnie. Czym innym są słowa, a czym innym są czyny. I słowa i czyny zarówno pana premiera Donalda Tuska, jak i polityków Platformy Obywatelskiej nijak się do siebie nie mają. Z jednej strony są zapowiedzi, że trzeba problem jakiś rozwiązać, z drugiej zaś strony są i konkretne działania, które wskazują na to, że nikt tych problemów, chociażby związanych z dezubakizacją, rozwiązać tak naprawdę nie chce. Co więcej, są podejmowane przedsięwzięcia, które mają od razu z góry skierować prace legislacyjne na tak zwany jałowy bieg, bo skierowanie ustaw dezubekizacyjnych do de facto czterech komisji, żeby nad tym pracowały, to jest wywrócenie całej tej konstrukcji do góry nogami i na tyle skuteczne zamydlenie sprawy, przedłużenie prac, że nie wróżę tej inicjatywie jakiegokolwiek sukcesu. Gdyby faktycznie chciała Platforma Obywatelska, aby zakończyć to sukcesem, to należałoby jakąś komisję powołać, która by się szybko o tym problemem zajęła. Zresztą, ja o tym mówię już od półtora roku, bo w kwietniu, zdaje się 2 kwietnia 2007 roku na łamach naszego dziennika ukazał się wywiad ze mną, a jednocześnie nasz dziennik właśnie opublikował pomysł nowelizacji dwóch artykułów Konstytucji, który zapewniłby konstytucyjność wszelkich zapisów dotyczących ustaw dezubekizacyjnych. Ten pomysł nie został niestety zrealizowany. To był kwiecień 2007 roku. Jak wiemy, w wakacje załamała się koalicja, która wówczas rządziła, koalicja z Prawem i Sprawiedliwością na czele i mieliśmy przedterminowe wybory. Natomiast jeżeli faktycznie, czy to Platforma Obywatelska, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy jakakolwiek inna siła polityczna w Polsce chciałaby doprowadzić do tego, aby tacy generałowie, tu możemy przecież powiedzieć z nazwiska, jak generał Kiszczak, ale przecież jak generał Płatek, jak generał Ciastoń, a więc osoby, nad którymi ciąży poważne podejrzenie chociażby zamieszania w sprawę morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki. A to są osoby, które otrzymują dzisiaj emerytury w wysokości około 10 tysięcy złotych, bo takie są generalskie emerytury w Polsce.
Działacze opozycji solidarnościowej, ci, którzy
działacze opozycji solidarnościowej, ci, którzy walczyli i którym się nie poszczęściło po 89 roku i nie weszli w struktury władzy, tacy jak pani Walentynowicz, pan Gwiazda i im podobnych, bo ja wymieniłem te najbardziej znane nazwiska, ale przecież takich osób są setki i tysiące w Polsce, no dostają w najlepszym wypadku po 700 złotych. I to też już, jak mają tę emeryturę troszeczkę na skutek różnych skromnych, bo skromnych, ale podwyżek, które następowały, która dzisiaj niekiedy jest nieco wyższa. W związku z tym, jeżeli chcemy rzeczywiście, aby dawni generałowie Służby Bezpieczeństwa nie zarabiali w ramach swoich emerytur po 10 tysięcy złotych, tak jak to dzisiaj ma miejsce, powinniśmy doprowadzić wspólnymi siłami, a Platforma Obywatelska z PiS-em ma łącznie, gdyby policzyć, około 350 głosów w Sejmie, co jest wystarczającym, aby konstytucję zmienić tak, jakby tylko się chciało. Wystarczy zmienić dokonać niewielkich korekt w zakresie dwóch artykułów konstytucji, co by spowodowało, że jakiekolwiek przedsięwzięcia legislacyjne miałyby podstawę prawną i umocowanie w konstytucji. To wszystko zaś umożliwiłoby, myślę, że gdybyśmy chcieli rzeczywiście realnie, bez nadmiernego pośpiechu, ale także bez konieczności przeprowadzania jakichś bardzo intensywnych prac, sprawę załatwić, to ja zapewniam i ojca tutaj redaktora i słuchaczy, że do czerwca ubiegłego roku bez problemu doprowadzilibyśmy i do nowelizacji konstytucji, i do uchwalenia ustawy dezubekizacyjnej i faktycznie tak jak to zakłada projekt Platformy Obywatelskiej, wówczas od 1 stycznia roku 2010 dawni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa odbieraliby emerytury w takiej wielkości, jak mają zwykli ludzie, którzy często z systemem walczyli, a nie tak jak oni ten system tworzyli i bronili go do upadłego.
I do tego dzisiaj mamy, panie pośle, do czynienia, powiedzmy znowu kolokwialnie, z biciem piany przez ten rząd PO, PSL, różnego rodzaju obietnice, które padają w stronę społeczeństwa, media, które tak naprawdę nie przeprowadziły żadnej debaty dotyczącej tej sprawy, która byłaby debatą informującą społeczeństwo tak naprawdę, na czym polegają te projekty. Przeciąga w czasie podjęcie merytorycznej dyskusji dotyczącej tych projektów.
To prawda. Muszę powiedzieć, że środki masowego przekazu, podobnie jak Platforma Obywatelska, starają się raczej wykorzystywać tą sprawę tylko do autopromocji, ale nie starają się stworzyć korzystnej atmosfery do publicznej debaty w tej sprawie i do tego, aby wywrzeć pewnego rodzaju presję i nacisk społeczny na polityków obozu rządzącego w tej chwili, ponieważ tylko i wyłącznie tego typu presja i nacisk mogłyby spowodować, iż Platforma Obywatelska zechciałaby nawiązać współpracę z opozycją w celu dokonania właściwych zmian. To jest spowodowane, myślę, z jednej strony pewnego rodzaju nonszalancją niektórych dziennikarzy, bo ja nie zawsze zakładam złą wolę, po prostu niekiedy jest to zwykła niewiedza, choć niestety jest to niewiedza raczej zawiniona. Z drugiej zaś strony muszę powiedzieć, że to też jest spowodowane tym, że środowiska dawnej Służby Bezpieczeństwa, środowiska związane potem z wojskowymi służbami informacyjnymi, no w znaczący sposób przenikały do różnych środowisk, także do środowisk bardzo opiniotwórczych, także do środowisk dziennikarskich. I to, że chociażby takie sprawy, o których ojciec redaktor rozmawiał przed moim wejściem na antenę z panem profesorem, a wcześniej wiceministrem obrony narodowej Romualdem Szeremietiewem, gdy one zostają korzystnie wyjaśnione na rzecz osoby, która kiedyś była pomówiona, i to w sposób bardzo niewybredny, tak jak minister Szeremietiew, przez środki masowego przekazu, gdy te sprawy zostają już wyjaśnione na jego rzecz, to na ten temat dziwnie w zasadzie żadne media nie informują, albo informują gdzieś tam w bardzo niewielkim zakresie i to się jakoś do opinii społecznej nie przebija. Ja zresztą w tej sprawie nigdy nie miałem wątpliwości, po której stronie leży prawda. Dawałem nawet temu wyraz w pewnym felietonie przed 7 laty napisanym. I muszę powiedzieć, że podobnie jest z kwestią tych emerytur esbeckich i kwestią dezubekizacji. Gdy nawet podejmowane były takie wysiłki, to media bardzo głośno mówiły o sprawach trzeciorzędnych, kompletnie bez znaczenia w tej sprawie. Takiej jak to, że gdzieś tam jakiś pomnik czy zmiana ulicy nastąpi. Co oczywiście przy okazji tych spraw też mogłoby mieć miejsce, ale nie jest to istotą problemu. Istotą problemu jest grupa łącznie, gdyby policzyć kilkudziesięciu, no około 30 tysięcy dawnych pracowników Służby Bezpieczeństwa Etatowych z tej najwyższej półki, którzy byli członkami aparatu represji PRL-u, którzy tak jak generałowie Ciastoń, Płatek, Pudysz czy wielu, wielu innych, chociażby byli wprost zaangażowani w prześladowanie opozycji i kościoła. Nawet były im stawiane zarzuty. Niestety w zakresie naszego wymiaru sprawiedliwości nie zawsze te sprawy udało się doprowadzić do końca. Ale nie tylko, że nie udało się dojść sprawiedliwości przed sądem, to jeszcze te osoby mogą dzisiaj sobie w zaciszu swoich domów spokojnie oglądać telewizję, odbierając miesiąc w miesiąc 10 tysięcy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podczas gdy ci sami ludzie, których oni prześladowali, odbierają no, emerytury nawet bardziej, nawet więcej niż dziesięciokrotnie mniejsze. Tu jest proste zestawienie. Matka księdza Jerzego Popiełuszki, proszę zajrzeć na odcinek emerytury, który ona otrzymuje, i generał Płatek, generał Ciastoń, generał Pudysz, którzy ze sprawą księdza Jerzego Popiełuszki, ze sprawą jego uprowadzenia i zamordowania mieli sporo wspólnego i cień podejrzenia, jaki na nich padł do dnia dzisiejszego, nie został do końca wyjaśniony, a szkoda, którzy otrzymują te emerytury po wielokroć większe. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, już tak kończąc, miałem okazję dzisiaj spotkać pana profesora Szaniawskiego po raz czwarty. Został zbezczeszczony grób w Warszawie na Powązkach pułkownika Kuklińskiego. Nie przez przypadek. Ci ludzie są mściwi i nie potrafią nawet uszanować świętości i spokoju zmarłych. I dopóki będą mieli jakikolwiek wpływ na rzeczywistość, a ciągle mają niemały, będą swoich przywilejów, także tych emerytalnych, bronili jak niepodległości, bo jedyną rzeczą, którą zawsze bronili, był ich własny interes polityczny i finansowy.
I w tym momencie także działania Platformy Obywatelskiej, PSL-u, tego rządu wkomponowują się w linię obrony tych wysokich emerytur, które są odbierane przez funkcjonariuszy PRL-u. Panie pośle, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. W studiu Radia Maryja w Toruniu był z nami pan poseł Zbigniew Giżyński. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.